Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Dzień dobry panie Michale.
Dzień dobry panie Andrzeju.
W upalne dni gorąco państwa witać nie będziemy dzisiaj, ale życzliwie jak najbardziej.
Panie Andrzeju, coś głosik się panu zmienił.
Trochę obniżył, no cóż, tak bywa, panie Michale. Czasami coś nieprzewidzianego człowieka dopada, dopadło i mnie, ale już wracam do zdrowia. Oczywiście zdrowia i panu, i państwu życzymy. Ale skoro przy zdrowiu, panie Michale, jesteśmy, to nie wiem, czy pan, ale ja wspominam wyśmienitą kapustę kiszoną, o której opowiadał ostatnio nasz kresowy gość, pan Józef Bałuczyński. Serdecznie pana, panie Józefie, pozdrawiamy.
Próbował pan?
Bardzo mi smakowała, zjadłem chyba w ciągu 2 dni.
No i właśnie skutek słyszymy. No dobrze, panie Andrzeju. Dziś w kresowym saloniku przeniesiemy się i do Gdyni, i do Wilna, a to również za sprawą pani Ilony Lewandowskiej, naszego dzisiejszego gościa. Spotkamy się z naszymi wileńskimi korespondentami i posłuchamy historycznego kalendarium Daniela Wojciechowskiego.
Ale zanim te wszystkie atrakcje nastaną, przeniesiemy się na chwilę właśnie do Gdyni, gdzie w minioną sobotę w Muzeum Emigracji odbyła się uroczystość wręczenia nagród imienia Macieja Pożyńskiego dla dziennikarzy i mediów polskich i polonijnych pracujących za granicą kraju.
Nagrodę otrzymali dziennikarze m.in. z Australii, Hiszpanii, Litwy, Polski, Turcji i Wielkiej Brytanii. Jury wybrało zwycięzców spośród 70 zgłoszeń.
A na tym wydarzeniu był nasz reporter Sebastian Kwiatkowski, który rozmawiał m.in. z Jakubem Płażyńskim, przewodniczącym jury konkursu, oraz tegoroczną laureatką Iloną Lewandowską, z którą za chwilę się spotkamy.
Dziennikarz medium polonijnego, a laureatem w tej kategorii jest Ilona Lewandowska z Kuriera Wileńskiego.
Tak, to jest rzeczywiście bardzo dla mnie taki radosny dzień i no i jestem bardzo wdzięczna za to, że nie tylko te moje starania dziennikarskie, ale też te historie ludzi z Wileńszczyzny zostały w jakiś sposób zauważone. Dla mnie zawsze najważniejszy jest człowiek, z którym ja się spotykam. W tej pracy dziennikarskiej akurat tak się składa, że te teksty, które ja piszę, przeważnie są oparte na rozmowach, na spotkaniu. Bardzo często są to rozmowy ze starszymi ludźmi, którzy rzeczywiście mają bardzo dużo do powiedzenia i bardzo chcą być wysłuchani. No i w tym sensie jest to praca, w którą bardzo trudno się nie angażować, jeżeli ja wiem, że to wydarzenie, o którym piszę, te przeżycia są ważne dla człowieka, z którym rozmawiałam, to też one w jakiś sposób stają się częścią mojego życia i chcę, żeby one były jak najlepiej odebrane przez czytelników.
Po raz 8 w tym roku, tych kategorii kilka, to pomyślałem sobie, ile już tych dziennikarzy piszących o Polakach, o Polonii, o sprawach polskich jest, żeby móc ich wciąż nagradzać i nagradzać, ale kiedy przeczytałem, że zgłoszeń było 70, no to znaczy, że dzieje się w tym środowisku.
Zresztą jak pokazują laureaci, to jest to bardzo różny przedział wiekowy. Niektórzy zaczynają pisać, zaczynają integrować środowisko i to jest bardzo duża wartość. My zapominamy o tym, że to jest bardzo ważna rola, jaką dziennikarze w Polonii nie pełnią, bo z jednej strony budują mosty, a z drugiej współtworzą własne środowisko, środowisko polonijne. A trzecią rolą, którą powinni pełnić i mam nadzieję, że coraz silniej będą pełnić, to jest promowanie Polski, promowanie polskiej marki.
Czy można szukać wspólnego mianownika dla tych dzisiejszych laureatów?
Uważam, że takim wspólnym mianownikiem jest pasja, bo nie ma dobrego dziennikarstwa bez pasji. To widać we wszystkich pracach.
Jest nam niezmiernie miło, że pani Ilona Lewandowska, tegoroczna laureatka, skorzystała z naszego zaproszenia i już zbliża się do naszego saloniku, ale zanim z nią porozmawiamy, dedykujemy jej i państwu piosenkę, którą wspólnie wysłuchamy. To Ostatnia niedziela Mieczysława Foga.
Używamy zwykle błędnie tytułu piosenki Mieczysława Foga, mówiąc ta ostatnia niedziela, a to jest to ostatnia niedziela.
Zapraszam.
Teraz nie pora szukać wymówek, fakt, że skończyło się. Dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żaluj jej dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co ze mną będzie, któż to wie? To ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione, skończyło się.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Dzisiaj w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk gościmy panią Ilonę Lewandowską, dziennikarkę Kuriera Wileńskiego, historyka. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Tradycyjnie pytamy się, czego się pani napije. Kawy, herbaty.
Dzisiaj chyba jednak wody poproszę.
Bardzo proszę, mamy upał rzeczywiście.
Ciekawy temat dzisiaj będziemy omawiać. Ciekawy i trudny dla Polaków, Litwinów, ale my będziemy mówić chyba o dobrych rzeczach, panie Michale.
Dobrych, ale trudnych.
Napisała pani piękną książkę. Wcale nie było pewnie łatwo napisać tę książkę i pewnie musiała przebijać się pani i przez bardzo trudne spotkania z ludźmi, ale też z historykami. Sama jest pani historykiem. Trudno jest napisać książkę, która zatytułowana jest Tak teraz postępują uczciwi ludzie Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów?
Ten tytuł to jest parafraza cytatu jednej z bohaterek tej książki. Tak pani Janina Stróżanowska, matka dwójki dzieci, tłumaczyła swojej 10-letniej córce i 8-letniemu synowi, że muszą ukrywać w domu żydowską dziewczynę, tłumacząc im, że jest to bardzo niebezpieczne, ale teraz tak trzeba, bo teraz tak się zachowują uczciwi ludzie. To nie jest książka, którą się siada i pisze, to jest książka, która z założenia miała być owocem spotkań z różnymi ludźmi, rozmów z różnymi ludźmi i tak też się stało. To jest książka, której inicjatorem był Instytut Polski w Wilnie. Z tą propozycją zwrócił się do mnie pan Marcin Łapczyński, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie. Od razu wiedziałam, że jest to szansa na nie tylko na napisanie książki, ale też na wejście w świat taki naprawdę niesamowitych spotkań.
Zanim porozmawiamy o tych historiach, proszę powiedzieć, książka jest wydana w dwóch językach, polskim i litewskim. Dlaczego?
Chodziło o to, żeby tą wiedzę na temat tego, jak zachowywali się Polacy, jak najbardziej upowszechnić, nie tylko wśród Polaków, którzy lepiej znają swoją historię, ale też wśród tych, którzy tej historii mogą nie znać.
A czy w książce te są elementy związane z tym, jak Litwini się zachowywali?
Ja zanim zaczęłam pisać tą książkę, to pierwsze co zrobiłam, to czytałam komentarze w internecie.
A jakie były te komentarze, takie najtrudniejsze, pewnie najbardziej kontrowersyjne?
To wcale nie byłyby takie kontrowersyjne, ale które pokazują, że ludzie nie rozumieją tej sytuacji, to jest to, skąd teraz się biorą ci sprawiedliwi. Dlaczego dopiero teraz? To jest na pewno wszystko jakieś historie fałszywe, bo przecież tyle lat o nich nie mówiono. W litewskich komentarzach, no to niektórzy ludzie uważali, że udział w mordach na Żydach to faktycznie jest coś złego. Natomiast to, że ktoś brał udział w odbieraniu Żydom majątku, w gettoizacji, no to jest jakby coś takiego, co jeszcze można wybaczyć. Także no, takie po prostu niezrozumienie tego, na czym tak naprawdę ta historia wojenna polegała, ale z drugiej strony też niezrozumienie tego, dlaczego o tych historiach ludzie nie mówili przez 50 lat na przykład.
Ale o sprawiedliwych wśród narodów świata mówi się przecież, mówi cały świat. A pani mówi, że na Litwie ta informacja gdzieś była skrywana, ale pani wyjaśnia też, dlaczego Litwa zdecydowała się na przykład honorowanie krzyżem za ratowanie ginących osób, które świadczyły pomoc Żydom, niezależnie od procedur do tego tytułu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
Litwa jest bardzo specyficznym miejscem, jeżeli mówimy o pamięć o ratujących Żydów. Z jednej strony do niej państwo przykłada ogromną wartość. Na litewskiej liście sprawiedliwych jest ponad 900 osób. Z drugiej strony historię pomocy na Litwie jest bardzo trudno odnaleźć. To też jest w książce, dlaczego tak się dzieje. Pierwszy powód to jest taki, że no to już na pewno duża część gdańszczan wie z własnej historii rodzinnej, z Wileńszczyzny, z całych tych terenów, które zamieszkiwali Polacy po wojnie. Bohaterzy tych wydarzeń, ci, którzy udzielali pomocy, w dużej części po prostu wyjechali. Po drugie, to jeszcze trzeba pamiętać, że z Litwy wyjeżdżali w ramach repatriacji nie tylko Polacy, ale także Żydzi. Ci, którzy wyjechali na zachód, którzy wyjechali do Izraela, oni po prostu nie mogli nawiązać kontaktu z tymi, którzy im udzielili pomocy, którzy zostali na terenach Związku Sowieckiego. Nie mogli po prostu z takiej zwykłej życzliwości, dlatego że mogli tym ludziom po prostu zaszkodzić.
No właśnie, było trudno, a jednak pani dotarła do świadectw Polaków ratujących Żydów.
Bardzo jestem wdzięczna za pomoc Muzeum imienia Gaona Wileńskiego. Pani Danutę Szolcińska, która dużą część swojego życia poświęciła zbieraniu historii pomocy, upamiętnianiu ich. Tak naprawdę to była osoba, która pomogła mi w znalezieniu kontaktów do większości chyba bohaterów tej książki. Też pomagała mi nie tylko w znalezieniu kontaktu, ale też i w pewnym zdobyciu zaufania. Dlatego, że to mnie osobiście bardzo zaskoczyło, że chociaż są to historie bardzo piękne, to jednak przynajmniej na Litwie ludzie jak gdyby z dużym dystansem o nich opowiadają. Jest coś takiego jeszcze chyba, co zostało po czasach Związku Sowieckiego, żeby nie mówić zbyt dużo o sobie, o tych wyróżniających momentach własną rodzinę, że po prostu lepiej zostawić to gdzieś w pamięci. Poza tym też jeszcze część z kontaktów znalazłam przez Kurier Wileński, w którym pracuję. To jest jednak najstarszy, no jedyny chyba teraz już poza granicami polski dziennik, który ma ogromne tradycje i ludzie, jeżeli mają jakieś swoje własne historie rodzinne, które uważają, że są warte przedstawienia, czasami po prostu przychodzą. I faktycznie jedna z historii umieszczonych w tej książce to jest historia, którą usłyszałam od pana, który po prostu przyszedł do nas do redakcji i też potem to jest takie dla mnie bardzo pozytywne też doświadczenie, że po tej publikacji ta publikacja w Kurierze pomogła w tym, żeby jego ojca uhonorować właśnie tym krzyżem za ratowanie ginących.
W książce koncentruje się pani wokół kilkunastu takich przejmujących historii rodzinnych, które mimo, że wydarzyły się tak dawno, 70 ponad lat temu, nadal żyją i są w pamięci i są świadkami. Ale o tym opowiemy po naszej pauzie muzycznej.
Chryzantemy złociste w kryształowym wazonie stoją na fortepianie, kojąc smutek i żal. Poprzez łzy srebrną mgliste do nich wyciągam dłonie, szepcąc wciąż jedno zdanie, czemuś odeszła w dal. Nic mnie dzisiaj nie cieszy, gdy skończyli się syny, któż me serce ureczy i z oczu zetrze łzy. Chryzantemy złociste, uśmiechnijcie się do mnie, może wśród dawnych wspomnień zaginie żal.
Wysłuchaliśmy piosenki Złociste chryzantemy z 1939 roku w wykonaniu Janusza Popławskiego.
Przypomnijmy, naszym gościem jest pani Ilona Lewandowska, dziennikarka Kuriera Wileńskiego, historyk. Pani Ilono, opisuje pani przejmujące historie, ale wybrała pani te 11 wyjątkowych, ale też wybrała pani i opowiada pani o tak zwanym bohaterze zbiorowym, czyli Kościele katolickim.
Nie chciałam, żeby to była książka, która opiera się na archiwaliach. Chciałam, żeby to była książka, która opiera się na spotkaniach, na rozmowach. Udało mi się rozmawiać z ocalonymi, udało mi się rozmawiać z rodzinami tych, którzy udzielali pomocy.
I to jest ogromna wartość tej książki. Każde spotkanie to jest osobna opowieść.
Tak. Miałam okazję rozmawiać z taką 80-letnią dziewczynką, która kiedy miała chyba 10 lat, to jej mama własną córką przykryła po prostu uciekającą właśnie z Ponar Żydówkę. 18-letnią żydowską dziewczynę przyjęła do domu i kiedy zapukała litewska policja, pierwsze co ta kobieta zrobiła, to położyła tą dziewczynę na piecu, położyła na niej kołdrę i na tej kołdrze swoje dwie małe córki. Właśnie z jedną z tych córek miałam okazję rozmawiać. Miałam właśnie też okazję rozmawiać z panią Rachelą Werejes, która jako dziecko została ocalona przez rodzinę z Jaszun, a wnuczek tych sprawiedliwych w tej chwili mieszka w Gdańsku.
Jak ocaleni Żydzi wspominają ten bardzo trudny czas?
Bardzo różnie. Ocalenie życia to jest jedno, natomiast ocalenie dzieciństwa to jest całkiem inna sprawa. Ja oczywiście rozmawiałam tylko z dziećmi, to znaczy z ocalonymi w bardzo wczesnym dzieciństwie. Miałam okazję spotkać takiego pana Jewgenija Dubrowina. On w tej chwili mieszka w Izraelu, jest malarzem, natomiast to jest bardzo szczęśliwy człowiek. W czasie wojny mieszkał w Solecznikach u pani Mani i w tych Solecznikach on się zupełnie nie musiał ukrywać. Czasem trzeba było się chować, ale on nie czuł jako dziecko, że on jest zagrożony i było widać, że on nie jest jak gdyby jakoś zraniony przez te wszystkie wydarzenia wojenne. Inne spotkania to były bardzo często spotkania jak na przykład z Rachelą Weyeres, gdzie czuć było, że ta historia to przede wszystkim jest historia z jednej strony jej ocalenia, ale z drugiej strony ogromnego cierpienia całej jej rodziny, bo ona jako trzylatka straciła oboje rodziców. Kilka razy tak naprawdę musiała od nowa uczyć się tego, kim ona jest, bo przez kilka lat mieszkała u rodziny Kruminisów Łozowskich w Jaszunach, potem odnaleźli się jej krewni dalsi i trafiła znów do rodziny żydowskiej, która bardzo ją kochała, ale ona naprawdę co kilka lat musiała zaczynać swoje życie od nowa.
Ale to jest, rozumiem, ten wątek gdański, który
tak,
pani zaczęła.
Tak, to jest ten wątek gdański.
Mówi się pan Marek Kruminis-Łozowski, wnuczek Sprawiedliwych Wśród Narodów tak, Świata.
Który zadbał o to, żeby jego dziadkowie byli upamiętnieni także w Jaszunach. Na cmentarzu, na ich nagrobku znajduje się taki medal robiony na wzór medalu przyznawanego Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata. To jest dla mnie bardzo piękna historia, bo to była chyba jedyna historia, w której miałam okazję rozmawiać i z rodziną ocalonych i udzielających pomocy. I też widzieć, jak bardzo między nimi tak naprawdę przez to wydarzenie rodzą się głębokie więzi.
To jest ciekawe, bo pani mówi o tym, że to są piękne historie. Przecież to są dramatyczne historie.
To są dramatyczne historie, natomiast właśnie to tak zachowywali się uczciwi ludzie. W ogóle ja jestem nauczycielką też, między innymi. I ja jestem przekonana, że o Holokauście i o wojnie najlepiej jest mówić przez pryzmat właśnie sprawiedliwych. Dlatego, że wtedy my pokazujemy młodym ludziom, że w każdej sytuacji można zachować się w taki sposób, którego nie będziemy się po latach wstydzić.
Promocja książki miała miejsce w Wilnie, w Jaszunach. Jak czytelnicy, słuchacze podczas promocji zareagowali na tę książkę? Jak wiemy, książka litewskiej autorki pod tytułem Nasi była w środowisku litewskim przyjęta trudno, a autorka miała też jakby kłopoty z tego powodu.
No właśnie, to jest książka, która też mówi o Holokauście, mówi o mechanizmie ludobójstwa, który na Litwie zaczął się bardzo wcześnie. Może to, co było najtrudniejsze w tej książce, to było to, że ja wiedziałam, że książka przeznaczona dla czytelnika polskiego, ale też dla czytelnika, który nie zna historii Polski, dla czytelnika litewskiego, który troszeczkę był w innej sytuacji w czasie wojny. I dlatego na początku mamy to wprowadzenie, to jest rozmowa z doktorem Arunasem Bubnisem, naprawdę świetnym litewskim historykiem, który bada Holokaust i on tam mówi o tym dramacie, który się wydarzył, także o litewskim współuczestnictwie w Holokauście. Natomiast ja nie chciałam, żeby głównymi bohaterami tej książki byli mordercy.
Ale rozliczenie Litwy, o którym pani mówi, wcale nie jest taką łatwą sprawą. To jest trudna historia wojny, okupacji.
Tak, to jest bardzo trudna historia i Litwa się z tą historią stara rozliczać. Rozmawiając z historykami, nie spotykałam się z jakimiś takimi postawami, które by negowały ten udział Litwinów w Holokauście. Czasami zaskakiwały mnie wypowiedzi właśnie, czy to w internecie, to też o tym dr Arunas Bubnis mówi, że państwo jako państwo rozlicza się ze swoją przeszłością no, w sposób uczciwy, natomiast między tym, co robi państwo, co robią naukowcy, historycy, co robi się na uniwersytecie, a tym, co dociera do zwykłego mieszkańca, to jednak jest bardzo daleka droga.
I do tego potrzebni są, panie Michale, porządni historycy, prawda?
Na pewno, ale też potrzebne są organizacje pozarządowe. Mamy w Gdańsku takie stowarzyszenie Rodzina Ponarska, grupujące rodziny ofiar, które zginęły w Ponarach z rąk Niemców, ale i Litwinów. I to stowarzyszenie współpracuje z Muzeum Gaona, wspólnie próbując i wyjaśnić tę historię i ją przeżyć na swój sposób ponownie.
Pani jest historykiem, mówi pani, że jest też nauczycielem i na pewno pani zależy również na tym, żeby młodzi ludzie i Polacy, i Litwini żyli właśnie w prawdzie, a nie w jakimś zakłamaniu.
Na pewno prawda jest tutaj kluczową sprawą, natomiast ta współpraca, ona jest rzeczywiście potrzebna. W czasie tej premiery książki, która była w Muzeum Gaona, ja potem otrzymałam takie komunikaty, że to było niesamowite wydarzenie, dlatego że byli razem Polacy, Litwini i Żydzi i wszyscy wyszli z tego spotkania z poczuciem takim, że wszyscy czuli się dobrze.
Bardzo dziękuję pani Ilono za tą książkę i za obecność w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Jak będzie pani w Gdańsku, zapraszamy bardzo serdecznie, a tymczasem dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Nie ukrywam, panie Michale, że spotkania z żyjącymi świadkami historii są szalenie interesujące. Nie dziwię się, że nasz dzisiejszy gość został doceniony przez jury konkursu. Życzymy pani Ilonie kolejnych wspaniałych pomysłów i kolejnych nagród.
A przy okazji tej nagrody pewnie wie pan, panie Andrzeju, że na liście sprawiedliwych wśród narodów świata Polaków jest najwięcej. To jest prawie 7 tysięcy nazwisk.
A Polaków można znaleźć również na listach białoruskiej, ukraińskiej, a także litewskiej.
A teraz Daniel Wojciechowski przedstawi nam kalendarium kresowe.
13 czerwca 1915 roku drugi szwadron ułanów 2 Brygady Legionów brawurową szarżą przełamał 3 linie rosyjskiej obrony pod wsią Rokitna. W ataku poległ dowódca, rotmistrz Zbigniew Dunin-Wąsowicz. Szarżę pod Rokitną upamiętniono na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. Jest także wspomniana w drugiej zwrotce pieśni Czerwone Maki na Monte Cassino. Czerwca 1934 roku minister spraw wewnętrznych Rzeczpospolitej Bronisław Pieracki został postrzelony przed budynkiem klubu towarzyskiego przy ulicy Foksal w Warszawie przez Chrichoria Maciejkę, członka organizacji ukraińskich nacjonalistów. Minister zmarł tego samego dnia. 16 czerwca 1944 roku w bitwie pod wsią Jewłasze na Nowogródczyźnie zginął w ataku na posterunek niemiecki Jan Piwnik, pseudonim Ponury, legendarny dowódca partyzancki Armii Krajowej.
Dziękujemy Danielu szczególnie za te czerwone maki pod Monte Cassino.
Walenty Wojniło w ubiegłym tygodniu zaanonsował nam uroczystości 350-lecia Wileńskiej Kalwarii. Mam nadzieję, że dzisiaj do nich wróci.
Z Wilna słuchacze Radia Gdańsk ponownie wita Walenty Wojniło. Dziś przypomnę Państwu o Kalwarii Wileńskiej, która właśnie uczciła jubileusz 350-lecia. Na Litwie są tylko dwie kalwarie wzorowane na okolicach Jerozolimy. Obok tej Wileńskiej na Żmudzie cudem zachowała się nieco mniejsza Kalwaria Żmudzka. Wileńska Kalwaria była wzorowana nie tylko pod względem rozległości, ale i nabożeństwa z nią związanego na Kalwarii Zebrzydowskiej. Inicjatorem jej budowy był biskup wileński Jerzy Bialozor. Postanowił zbudować Kalwarię jako znak wdzięczności Bogu za ocalenie Wilna z pożogi wojennej lat 1655-1660, gdy w czasie wojny polsko-rosyjskie miasto zostało zdobyte i splądrowane przez wojska moskiewsko-kozackie. Budowa trwała 7 lat i właśnie 9 czerwca 1669 roku w święto zesłania Ducha Świętego poświęcony został cały zespół 34 stacji, z których większość to były murowane kaplice. Do chwili wybuchu II wojny światowej właśnie Kalwaria obok Ostrej Bramy była głównym celem licznych pielgrzymek do Wilna, nie tylko z diecezji wileńskiej, ale z całego obszaru byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Po wojnie komuniści zaczęli ograniczać pielgrzymowanie, aż w 1962 roku zapadła jedna z najbardziej barbarzyńskich decyzji o zniszczeniu Kalwarii. Wszystkie bramy i kapliczki zostały wysadzone w powietrze, oprócz trzech w pobliżu kościoła, które przetrwały. Wierni nadal pokryjomu wędrowali jednak ścieżkami, które władze starali się zatrzeć. Dopiero po upadku komunizmu w latach 90. przy wsparciu wiernych udało się odbudować prawie całą Kalwarię. Dziś modlą się tu zarówno Litwini, jak i Polacy, którzy przechowali pamięć i tradycje związane z tym miejscem. Minione soboty odbyły się tu główne polskie uroczystości jubileuszowe połączone z bierzmowaniem polowaniem i wielkim rodzinnym piknikiem. Skoro już mowa o jubileuszu, to nieco skromniejsze urodziny, bo zaledwie 30, uczcił ostatnio popularny nie tylko na Wileńszczyźnie polski zespół pieśni i tańca Zgoda, założony przez Renatę i Henryka Kasparowiczów na fali polskiego odrodzenia końca lat 80. XX wieku w podwileńskim Rudominie. Początkowo dziecięcy zespół dorastał razem z pierwszym pokoleniem zespolaków i stał się młodzieżowym. Poszerzał swój repertuar poza folklor polski i wileński, zdobywał popularność nie tylko w kraju, ale i za granicą. Dziś obok Wili i Wileńszczyzny Zgoda jest jednym z najwyżej ocenianych polskich zespołów na Litwie. A już wkrótce właśnie Zgoda będzie reprezentowała wileńskich Polaków w Lublinie na obchodach 450. rocznicy Unii Lubelskiej. Prosto z Wilna za uwagę dziękuję, Walenty Wojnilo.
Dziękujemy za informacje, jak zwykle ciekawe, inspirujące.
A za tydzień mamy Święto Bożego Ciała, więc naszym gościem będzie gdański ksiądz o wileńskich korzeniach.
I życzymy Państwu oczywiście chłodnych wieczorów, ciepłych, ale nieupalnych poranków i życzliwości dookoła. Do usłyszenia.
Zapraszamy za tydzień.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku.
Chryzantemy złociste, uśmiechnijcie się do mnie. Może wśród dawnych wspomnień zaginę.